Dobry wieczór, Anna Rębas. Zabieram dziś Państwa w rejs. Z wyjątkową osobą na wyjątkowe statki. Spotykamy się z Ewą Malik, stewardesą ze statku Stefan Batory. Będzie to też opowieść o jego poprzedniku, o Batorym, bo pani Ewa na tym właśnie legendarnym statku miała praktyki jako młoda dziewczyna. Zapraszam więc Państwa do Gdyni, gdzie pani Ewa od 50 lat mieszka. Przed tygodniem dzieliliśmy się urodzinowym tortem z mieszkańcami i władzami miasta. Był toast, była gorąca czekolada, a dziś posłuchamy o płonących lodach na Stefanie Batorym i o doskonałej kuchni, o której krążyły legendy. Będzie też opowieść o dojrzewaniu dorastającej dziewczyny, o dorastaniu na morzu i o morskich rodzinnych korzeniach. I oczywiście o Gdyni.
Ja pamiętam taki przypadek, jak młody chłopak wracał właśnie z Kanady i wchodząc na Batorego uklęknął, pocałował i mówi: nareszcie jestem na polskiej ziemi i wracam do domu.
Wzruszające.
Tak, wzruszające takie przypadki też były, że ludzie wracali, nie tylko wyjeżdżali na tą emigrację, ale też i wracali. No nie każdy pasażer chciał opowiadać, bo jeden jechał w odwiedziny do Polski, inny wracał, ledwo zarobił pieniądze na powrót do Polski. Także to byli różni ludzie i ci, co mieli troszeczkę dolarów przy sobie i ci, którzy każdy cent oglądał na wszystkie strony. Jako dziecko tato nas kiedyś zabrał na wycieczkę, na zwiedzanie Batorego. Nawet mam tu takie zdjęcie z 58 roku. Na wycieczce byłam...
To pani?
To jestem ja. Na wycieczce byłam z mamą, z tatą, no cała nasza rodzina.
I to pierwsze pani kroki na Batorym.
Tak, pierwsze kroki na Batorym. Jest też, moja siostra mi przypomniała jej przygoda z Batorym. Tato, jak pracował w PMH, w niedzielę miał coś do pilnego do załatwienia na Batorym i zabrał, mówi: chodź, pojedziesz na wycieczkę. I na Batorym tato tylko coś załatwiał, a jakaś pani zabrała je. Okazało się, że to była celniczka, zrobiła jej chodziła chyba do drugiej klasy albo trzeciej, już nie pamiętam, zrobiła jej gruntowną rewizję, przeżycie do tej pory. Ona już ma 71 lat, a jeszcze jednak to pamięta.
A ile miała lat?
Chodziła do drugiej albo trzeciej klasy szkoły podstawowej. To znam z jej opowieści, z jej przeżycia, a przypomniała mi też niedawno, jak żeśmy rozmawiały na temat właśnie tego mojego wywiadu. Tato z wyrzutami: czego pani szukało takiego dziecka? Co pani tam szuka tutaj, że rewizję? Bo może ma pomarańcze w majtkach. Takie były wtedy czasy i to jest ważne, że jak wchodziło się na statek, niestety kontrole były takie, że nie można było nic wynieść, chociaż marynarze mieli też swoje sposoby. Następna moja przygoda z Batorym była w 66 roku. Ja chodziłam do technikum hotelarskiego. Tato mówi: a może na Batorym? Ponieważ przedtem szkoła miała podpisaną umowę z PLO i byli praktykanci, z tym, że to było krótko, rok albo dwa, nie podtrzymali tej więzi. Tato zaproponował i byłam jedyną, która miałam taką praktykę. No może przez to, że tata pracował w tej branży, udało się załatwić. Oczywiście bez żadnych tam wynagrodzeń ani nic, no ale to i tak była okazja jechać Batorym w maju do Kanady.
Ile czasu trwała taka praktyka?
1 miesiąc, z tym, że...
Bezpłatna.
Bezpłatna, oczywiście, no bo to w technikach nie były płatne praktyki. Mogłam pojechać jeszcze w czasie wakacji, lipiec i sierpień, i troszeczkę zahaczyłam o wrzesień, bo była wycieczka na fiordy norweskie. Także byłam 2 rejsy, w sumie 3 rejsy na Starym Batorym plus wycieczka na fiordy.
Muszę chyba zrobić przerwę, bo te fiordy norweskie z pokładu Batorego, wyobrażam sobie, co to było za przeżycie dla dziewczyny, która miała lat?
18 prawie.
No właśnie, to płyniecie i wpływacie w fiordy, no i się zaczyna. Podejrzewam, co pani ma dzisiaj w głowie z tamtego rejsu?
Piękne widoki, przepiękne, piękne wodospady. Pamiętam wodospad tych 3 sióstr, fiordy aż do Trondheim, Bergen, Trondheim, coś wspaniałego. I ta pamięć zostanie dla mnie... No, na całe życie, jak to się mówi. Był to jeden, jedyny raz, chociaż w Norwegii potem byłam jeszcze w Oslo, ale to nie jest to, co fiordy norweskie, tam daleko, aż na północ do Trondheim.
A czym się pani wtedy, jak tam pani płynęła, zajmowała? Co pani tam robiła?
W maju, jak byłam na praktyce, no to musiałam przejść wszystko, tak zwany hotel. Od podszewki, od pralni, suszarni, szwalni, biura, intendenta, biura ochmistrza, biuro załogowe, tak zwana sekcja. Wszystko, co w hotelu jest, no, musiałam zaliczyć, a potem następne te 2 miesiące byłam w biurze załogowym. Razem moja praca należała do załatwiania, pomagania ochmistrzowi załogowemu. Ale jak ja zaczynałam chodzić do technikum hotelarskiego, to na początku właśnie były wszystkie sprzątanie, nauka sprzątania, szycia na maszynie, łatanie pościeli, gotowanie. Jak się wchodziło do hotelu, to trzeba było znać wszystko, każdą pracę od podszewki. Wtedy tak było. Ja zaczynałam w 1962 roku szkołę, taki był program. Podobno teraz tak nie ma. Dla mnie to nie było już takie nowe, dlatego że ja ze statkiem już się troszeczkę obeznałam, bo wracałam, mieszkałam przez 2 lata w Chinach i wracałam z Chin przez tak zwaną Japonię, Koreę, Singapur cały do Polski. Także 2,5 miesiąca płynęliśmy jako dzieci, więc życie na statku już miałam jakieś pojęcie.
Jak to w tych Chinach? Skąd tam się pani znalazła?
Wracając właśnie do mojego taty, który pracował w żegludze, pracował w Chipolbroku, i wyjechaliśmy razem z ojcem do Tianjinu. Przedtem był Chipolbrok jeszcze w Tianjinie, jeszcze za czasów walki, rządów Mao Tse-tunga i rewolucji kulturalnej. I przez 2 lata ja jako dziecko w szkole podstawowej myśmy mieszkali w Chinach. Potem mój tato przenosił całą placówkę Chipolbrok do Szanghaju.
A w związku z tym, że pani tam mieszkała, uczyła się pani też w chińskiej szkole?
Nie chodziłam normalnie do szkoły. Uczyła nas mama, ewentualnie inne mamy.
A jakaś odrobina chińskiego pani została? Musiała pani przecież porozumiewać się pewnie z rówieśnikami?
Nie było kontaktów z rówieśnikami. Było zakazane, bo Chińczyk nie mógł się kontaktować z białymi i odwrotnie.
Bo to był rok?
59-61.
A to Mao Tse-tung w rozkwicie?
W rozkwicie, i zaczynała się rewolucja kulturalna już. I głód... Ale nas to nie dotyczyło, no bo byliśmy traktowani na innych zasadach. A chińskiego, owszem, nauczyłam się, bardzo dobrze mówiłam, ale przez to, że kucharza mieliśmy Chińczyka, niania, która tam zajmowała się sprzątaniem, to przychodziła, a ponieważ dużo czasu ja z nim spędzałam, to się od niego nauczyłam mówić po chińsku.
Pamięta pani pierwsze wyrazy, zdania, składanie, jakieś wyrażenia?
W głowie już niedużo, bo nie miałam kontaktów potem z chińskim, ale takie jak dzień dobry, do widzenia, dziękuję.
Proszę, proszę.
Niech ho, zajdzie, się sieni. Przezywali na mnie Tapchandzy Kunia.
Nieho, czyli?
Nieho, dzień, do... dzień dobry. Nazywali na mnie Tapchandzy Kunia, bo ja zawsze byłam pulchna.
Tapchandzy Kunia.
Tapchandzy Kunia, dlatego że Kunia to dziewczynka, Tapchandzy to gruba.
Gruba.
To jest z rejonu Tianjinu, bo w Chinach jest tyle różnych dialektów, że trudno Chińczykowi z północy nawet porozumieć się z Chińczykiem z południa.
Bo ten obszar, na którym pani była, to jest północ.
Północ, niedaleko Pekinu.
I 2 lata tam
ja
właśnie.
Ja byłam 2 lata. Bo musieliśmy wracać do Polski, bo wtedy szkoła była 7-letnia i do 7 klasy, żeby mieć świadectwo ukończenia szkoły, trzeba było wrócić do polskiej szkoły.
Bo to było w czasie, kiedy pani była w klasie...
Piąta, szósta.
Tata, mama, pani i siostra?
Nas czwórka.
Czwórka.
Czwórka, z tym, że najstarsza siostra już była w średniej szkole i... Na początku chodziła do szkoły, uczył ją nauczyciel rosyjski, który wtedy w Chinach było bardzo dużo rosyjskiej inteligencji w tamtym rejonie, ale musiała wrócić do Warszawy, chodziła w Warszawie, mieszkała w internacie i przyjeżdżała potem do nas tylko na wakacje.
Widzi pani, spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o Gdyni, no bo to 90-lecie, o Batorym, bo to symbol też w jakiś sposób Gdyni, a pojechałyśmy do Chin i była pani tam 2 lata. Odkryłam podczas tej rozmowy, że to jest tak naprawdę wątek rozmowy na całkiem pewnie inną historię, ale wracamy do Gdyni.
Ale to jest związane z Gdynią, dlatego że Czypol Brok powstał w Gdyni. No Czypol Brok powstał w 51 chyba, czy 52, już nie pamiętam. Mój tato był od 57 roku, pracował w Czypol Broku i był dosyć wysokie stanowisko pełnił, no bo był dyrektorem przez długie lata.
Bo to firma, która zajmowała się...
To jest tak zwane Chińsko-Polskie Towarzystwo Maklerów Okrętowych i oni mają swoje statki chińskie i polskie i do tej pory bardzo dobrze jeszcze prosperują.
Ale siedziby mają teraz?
Siedziba jest w Gdyni i w Szanghaju. W Szanghaju w 61 roku został przeniesiony i tym właśnie się zajmował mu tato, że przenosił placówkę z Tianjinu do Szanghaju. Ja w Szanghaju niestety nie byłam, no ale może kiedyś.
Od tego czasu, jak pani wróciła z Chin, miała pani okazję być w Chinach?
Nie, w Chinach nie.
Myśli pani czasami o tym, żeby jakąś podróż, coś gdzieś wrócić, bo to byłaby piękna, sentymentalna podróż.
Bardzo, ale do Tianjinu to raczej nie ma co tam już wracać, bo w Tianjinie było wielkie trzęsienie ziemi i ta dzielnica, w której myśmy mieszkali, tak zwana angielska, i była kompletnie zburzona, więc raczej nie ma co liczyć, że będę mogła cokolwiek zobaczyć.
Ale wróćmy do Gdyni. Wracacie z Chin i co się dzieje z panią?
No ja kończę podstawówkę i idę do technikum hotelarskiego.
Tam potem już jesteśmy w Gdyni w hotelarskim technikum i potem ma pani kolejny etap, praktyka na Batorym.
Praktyka na Batorym i wspominam ją z sentymentem, no bo wiadomo, młoda dziewczyna, wyjazdy do Kanady, chociaż pierwszy rejs nie był do Montrealu, bo były strajki w Montrealu, popłynęliśmy do Halifaxu. W Halifaxie też pamiętam odprawę graniczną, immigration tak zwanym, i mnie oddelegowali jako tłumaczkę, bo bardzo dużo Polaków wyjeżdżało do Kanady i w moim przedziale była rodzina, cała rodzina, która ze wschodniej Polski jechała do rodziny gdzieś do środkowej Kanady, nie znając języka angielskiego. Ja angielski też bardzo słabo znałam, bo zaczęłam uczyć się w technikum w szkole, ale tego typu tłumaczenie, jak się nazywam, ile mam lat, do kogo jadę, umiałam się posłużyć. Także to zostało mi w pamięci. Zostały mi w pamięci wtedy też wizyty u Polonii Polskiej, potem w Montrealu, bo w Halifaxie nie, tylko w Montrealu, gdzie załoga chodziła na spotkania do kościoła polsko-katolickiego. Oni mieli tam takie swoje kluby i spotkanie z Polakami, jakieś zabawy organizowali. I też mi bardzo utkwiło w pamięci, jak namawiali mnie, żebym jako młoda dziewczyna została w Kanadzie. No ale dużo ludzi zostawało, ale ja jakoś, no to nie było. Polska zawsze mi się najbardziej podoba, tu do Gdyni ciągnęło.
A ten pierwszy pobyt pani na Batorym, to mówi pani miesiąc najpierw, tak?
Najpierw miesiąc, potem trzeba było dokończyć szkołę i wakacje i wyjazdy na dwa rejsy w czasie wakacji, lipiec, sierpień.
I potem kończy pani szkołę i decyzja, co dalej?
Decyzja była bardzo prosta, bo akurat mój tato wyjechał do Belgii do pracy, więc pojechałam po skończonej szkole do Antwerpii.
To wszystko chyba dzięki, tak słucham, ojcu, prawda, który miał taką pracę właśnie.
Tylko i wyłącznie dzięki ojcu, bo tak to bym na pewno nie wyjechała za granicę, bo w tamtych czasach dostać paszport czy cokolwiek gdzieś przekroczyć, no to było bardzo trudno.
Bo jesteśmy w latach 60.
Lata 60. W Belgii byłam cały rok. Chciałam studiować na uniwersytecie, na anglistyce, ale niestety pierwszego roku nie było, bo nie było tylu chętnych. Byłam na drugim roku od razu jako wolny słuchacz, ale no niestety nie dałam rady i zrezygnowałam i zaczęłam chodzić na naukę języka flamandzkiego dla obcokrajowców. I miałam praktykę w przedsiębiorstwie turystycznym, związanym to tak samo z ukończeniem mojej szkoły, bo ja pracę dyplomową pisałam nie z hotelarstwa, tylko z turystyki. W takim przedsiębiorstwie miałam praktykę pół roku i chodziłam na język flamandzki. Nauczyłam się, ale niestety musiałam po roku wracać, dlatego że takie były w Polsce przepisy, że dzieci pełnoletnie nie mogły być z rodzicami. Mogły tylko krótko, a na dłuższy okres nie.
I wraca pani do Polski.
I wróciłam do Gdyni. Musiałam troszeczkę odczekać. Dostałam się do pracy do Polskich Linii Oceanicznych.
I to właśnie z PLO dostała pani potem pracę na Batorym?
Ja cały czas byłam pracownikiem Polskich Linii Oceanicznych. Pracowałam w dziale intendenta w zakładzie linii amerykańskich. Właśnie rozliczałam inwentarz i materiały rozchodowe, rozliczenie prowiantowe i kantynowe statków pływających do Ameryki. Już był wtedy Stefan Batory, bo Batorego już nie było.
No właśnie, a na Batorym krótko?
To był ten krótki epizod szkolny.
I potem już w tym dziale amerykańskim to Stefan Batory.
Stefan Batory, bo Batorego już nie było. On był tutaj jeszcze jako hotel, ale potem już poszedł tak zwany na żyletki.
I takie same barwne postaci i wydarzenia i historie i legendy związane ze Stefanem Batorym jak ze starym Batorym miała pani okazję obserwować, słyszeć, opowiadać, bo legenda Batorego i tego, co działo się za sprawą między innymi też i polskich artystów, aktorów, którzy tam podróżowali, no jest, idzie w świat, właściwie jak się ogląda wszystkie wystawy, to zawsze wyszukujemy te znane twarze, znane nazwiska, kto tam nie był, kto tam nie płynął i Kalina Jędrusik i Violetta Villas. Czy zetknęła się pani z tą legendą Batorego, jeszcze jako młoda dziewczyna?
Tak, bo na Batory my jeździli do Polonii, szczególnie do Ameryki, nasi artyści, którzy, żeby był kontakt z kulturą polską, to dawali koncerty, tak samo oni płynąc na statku dawali koncerty też dla pasażerów i dla załogi, więc była ta możliwość zobaczenia
z bliska. Jakieś zdjęcie, fotografia, jakieś szczegóły utkwiły? Była jakaś ciekawa sytuacja?
Na Batorym nie, ale na Stefanie Batorym tak. To ja z kolei się tak troszkę zaprzyjaźniłam, płynąc w rejsie szkoleniowym na Stefanie Batorym z alpinistami wysokogórskimi, którzy płynęli zdobywać...
Tutaj mamy kolejną porcję fotografii, zaraz zerkniemy.
Może nie, dlatego że zostawiłam w Muzeum Emigracji, dałam na pamiątkę, ale to był klub wysokogórski, który jechał w 1974 roku na zdobywanie na Alasce grupy McKinley. Zdjęcia kukuczki i innych jeszcze są w Muzeum Emigracji, a ja mam tylko, zostawiłam sobie na pamiątkę korespondencję, kartki, które dostawałam od nich w czasie zdobywania góry.
Mówi pani o Jerzym Kukuczce, o naszym najsłynniejszym alpinistach.
Tak, Jerzy Kukuczka był między innymi też w tej grupie tych, już nie pamiętam ilu, ale w każdym razie ich tam było sporo i cała grupa.
Kartki do pani adresowane.
Adresowane do mnie z podpisami. Jak oni wracali, to ja im pomagałam przy zdjęciu bagażu tu w porcie. Także moja praca akurat pomogła, żebym mogła im tam troszeczkę pomóc. No, Kukuczka wrócił wcześniej, nie wracał statkiem jak oni. Leciał samolotem, bo odmroził sobie palce i musiał lecieć przez... samolotem i ich tu witał w Gdyni.
Ile w sumie lat pani pływała na Batorym, Stefanie?
No nie tak długo, bo od września 77 do 79, do czerwca. Potem popłynęłam na Japonię i już na tym się skończyła moja praca na Batory.
Ile do Ameryki się płynęło?
28 dni w tył i z powrotem do Montrealu.
I tam na miejscu? Czasu?
Tam 3 dni mniej więcej, tak samo jak i w Gdyni.
Taka praca w hotelu, pani Ewo, to jest praca męcząca dla kobiety? To ciężka praca?
No to jest praca tak zwanej sprzątaczki. To jest tak, jak się pracowało na sekcji. Ja zaczynałam pracę najpierw w biurze intendenta, przy listach pasażerskich, przy pasażerach, ale potem następnie była mesa załogowa, oficerska i wylądowałam na koniec już na sekcji pasażerskiej. No to należało do sprzątania, ścielenie łóżek, wymiana pościeli.
Ile godzin zaczynała pani dzień? O 6?
O 7 rano. Siódmej zaczynam i zależy jeszcze, było potem o 11 była inspekcja, potem była przerwa obiadowa, potem były dyżury na przemian już nie pamiętam, od 15 chyba do 20, do 18 albo od 18 do 22. Do ścielenia łóżek to był pomocny steward, razem się ścieliło.
No to nie było takie proste, rozumiem.
No to musiał być, specjalnie się składało koce i tak musiało być odpowiednio pod kant zrobione, żeby nie było fałdki żadnej. Mycie umywalek, sprzątanie, wycieranie kurzy, mycie podłóg, odkurzanie.
I to było codziennie robione?
Oczywiście, codziennie. Wieczorem trzeba było łóżko przygotować do spania, specjalnie zagiąć rożek, żeby... piżama wyłożona, żeby pasażer nie miał problemu, już od razu przygotowane. Był taki jeden oficer, który schylał się, nakładał białe rękawiczki i wycierał, sprawdzał kurze pod łóżkiem, czy tam nie ma kurzu, czy wszystko dokładnie sprawdzone.
Czy rękawiczka nadal jest biała?
Nadal jest biała i u mnie nie zdarzyło się, żeby akurat bym miała wpadkę. Człowiek był bardzo uczulony na to. Człowiek do wszystkiego może się przyzwyczaić. No, taka praca trzeba było pracować, podobało mi się to, dlatego że przy okazji człowiek zwiedzał świat, nie tylko Kanada, ale i Dania po drodze i Wielka Brytania. Jak statek płynął na Wyspy Kanaryjskie, to po drodze był Hamburg, Portugalia, Lizbona i Wyspy Kanaryjskie, także to dosyć ciekawie. A jeszcze raz był wycieczka na Morze Śródziemne z polskimi pasażerami i zagranicznymi. To objazd całego basenu Morza Śródziemnego, zaczynając od Maroka, Tunezję, Egipt, Turcja, Grecja, Włochy, więc to było i jeszcze Morze Czarne.
I to wszystko końcówka lat 70.
Tak, końcówka lat 70.
No to wielka przygoda i chyba wielkie szczęście, że tak się pani życie potoczyło.
No szczęście tak, no bo ja mówię, co zobaczyłam, to było moje. I tak samo były, jak były wycieczki organizowane dla pasażerów, to były też i wycieczki dla załogi. Można było wyjechać, zapłacić tam jakąś cenę, bo to zawsze było częściowo odpłatne, pojechać i zobaczyć. Ale nie zawsze człowiek mógł się dostać, bo była ograniczona ilość miejsc, a poza tym jak się już w danej miejscowości jest po raz kolejny, to już nie jest to tam takie ciekawe.
Pamięta pani nazwisko kapitana, który wtedy pływał na Batorym, Stefanie?
Za moich czasów na Batorym był kapitan Pszenny. Potem,
czyli ten rejs, kiedy była pani praktykantką?
Jako praktykantką. A na Stefanie Batorym no, mogłabym zobaczyć do książeczki żeglarskiej, zobaczyć, który...
Ma pani jeszcze swoją książeczkę żeglarską?
To znaczy starą, gdzie byłam zatrudniona na Stefanie Batorym i na Batorym, to zostawiłam na pamiątkę w Muzeum Emigracji. A w domu tutaj, nie, to już mam następną książeczkę, jak zmieniłam nazwisko i byłam zatrudniona na Rylkę i rejsy do Japonii. A potem jeszcze byłam w rejsie, na Stefanie Batorym w rejsie szkoleniowym, to pracując na lądzie, można było, zależy w jakim dziale, to można było dostać, zasłużyć i wyjechać w rejs do tak zwany szkoleniowy. Jeden miałam na Stefanie Batorym, a potem małym stateczkiem do Oslo i Hamburga, ale to już w późniejszych latach. Życie towarzyskie na każdych statkach po godzinach pracy, no to wiadomo, że trzeba spotkać się przy kufelku piwa, ewentualnie wina, to zależy jak była jakaś okazja i na spotkaniu u kolegi na urodzinach spotkałam mojego męża przyszłego, poznałam na Batorym i po roku znajomości wzięliśmy ślub.
Mąż pływał jako?
Jako steward. Pracował w salonie, obsługiwał pasażerów w salonie jadalnym i nasze życie się tak tam spotkało gdzieś i potem wyokrętowaliśmy z Batorego. Po urlopie pojechaliśmy już wspólnie na statku do Japonii i w drugim rejsie po prostu zaszłam w ciążę i już moje pływanie się skończyło i z powrotem wróciłam do administracji, a mój mąż jeszcze pracował.
Czyli typowe marynarskie małżeństwo.
Typowe marynarskie małżeństwo.
A w Gdyni jak długo pani mieszka? Bo teraz 90-lecie obchodzimy miasta.
Wyliczyłam, że w Gdyni mieszkam już 29 lat, więc większość... Zawsze marzyłam mieszkając w Gdyni i od 65 roku mieszkałam w Gdyni do 75 i 87 do teraz. Zawsze Gdynia była tym najlepszym miastem, chociaż urodziłam się w Gdańsku, nie mam nigdy takiego sentymentu jak do Gdyni.
Ale Gdynia właśnie w pani życiu to najważniejsze chyba miasto i chyba tak już zostanie, prawda? Przeprowadzki pani nie planuje.
Nie, absolutnie. Gdynia zawsze będzie Gdynia, to Tutaj najlepiej się człowiek czuje.
Jest ta przestrzeń, o której mówił pani tato.
Tak, tu jest życie dla młodych ludzi. Z energią, jak to mówię, nie dla staruszków, tylko dla młodych.
Z wizją.
Z przyszłością, tak. Gdynia jest, jak to mówi, okno otwarte na świat i to jest prawda.
I takie życzenia od jednej z mieszkanek Gdyni dla Gdyni właśnie dzisiaj w naszej audycji.
Wszystkiego najlepszego.
Wysłuchali państwo wspomnień pani Ewy Malik, która przez wiele lat pływała na statku Stefan Batory. Dobranoc mówi Anna Rębas i realizator Stefan Kotiuk.